To była chwała Jezusowi wygłoszona, ale jednocześnie sprawdzian, czy słychać. Słychać. Mam pewien czas przeznaczony, nie powiem ile, bo bym powiedział, bo niektórzy by to, myślę, wykorzystali bezwzględnie od razu. A tak to z czasem mogą wykorzystywać i sobie zasypiać. Będzie koniec, to powiem. Można wtedy budzić. 150 lat, to dużo czy mało? Mam parafiankę, która ma 102 lata. Odwiedzam ją co pierwszy piątek. Jej serce jest niesamowicie mocne. Ciało już osłabło, ale serce jest bardzo mocne. I serce może być mocne, ale trzeba co jakiś czas je badać. 150 lat to jednak dużo czasu. I chciałbym dzisiaj dla bractwa, dla arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa tę konferencję wygłosić jako rodzaj takiego EKG. W sercu trzeba robić za jakiś czas EKG. Kiedy wyjedziecie stąd i zapytają, o czym on gadał w tej auli, to powiecie, że próbował nam robić EKG. Ale o czym mówił, to nie wiemy. Ale że robił nam EKG. EKG. Erozja miłości. K. Krzyżowanie miłości. G. Geometria miłości. Trzy części tego, co chciałbym powiedzieć. W takich trzech sekwencjach. Mam nadzieję, że coś tam zapamiętacie. Chciałbym zacząć od takiego fragmentu jednego z piękniejszych w Piśmie Świętym. Wszystkie są piękne, ale każdy z nas ma osobiście jakieś piękne teksty. Potem, czyli po zmartwychwstaniu, Jezus znowu się ukazał nad Morzem Galilejskim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael, z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, dwaj inni z jego uczniów. Szymon, Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. O co tu chodzi? Warto przeanalizować te słowa. Piotr mówi, idę łowić ryby. A pamiętamy, że Jezus powiedział, będziesz łowił ludzi. Coś jest nie tak. Piotr zapomniał o tym, co miał robić. W jaki sposób stracił swoje powołanie, swoją tożsamość. Zapomniał, kim ma być. Idę łowić ryby. A inni z nim mówią, a my idziemy z tobą też łowić. Jak ważne jest, żeby ten, który jest mocniejszy, silniejszy, wiedział, co robi. Myślę, że czasem możemy tracić tożsamość, że nasze serce może ulegać takiej erozji, że możemy wypłukiwać to, co naprawdę jest najważniejsze w naszym powołaniu. Myślę, że w powołaniu ludzi, którzy są honorowymi strażnikami Bożej miłości w sposób szczególny. Chciałbym zrobić to EKG, które czasem może nas zestraszyć, ale to wszystko po to, żeby pewne rzeczy znowu unormować, żeby przyjąć pewne lekarstwa, zastosować terapię i wrócić do normy. Co się stało, że Piotr zapomniał, że miał przecież łowić ludzi? Coś się wydarzyło. I oto wróćmy do Getsemani, do takiego miejsca szczególnego, gdzie apostołowie zobaczyli Jezusa całkiem innego niż do tej pory. Wcześniej widzieli Go pełnego mocy Bożego męża, kogoś, kto wskrzeszał umarłych, kto przywracał wzrok, kto uciszał burzę i widzą Go takiego, który począł drżeć i odczuwać trwogę. Jezus się boi. Coś jest nie tak. Oczekiwania apostołów zderzyły się z rzeczywistością. Okazuje się, że ten Jezus nie jest taki mocny, nie jest taki silny, na jakiego wyglądał. Coś jest nie tak. I tak może być też z nami, że zakochani w jakiejś sprawie, zakochani w człowieku, zakochani w jakiejś idei, zakochani w stowarzyszeniu, w bractwie, idziemy, wpisujemy się, chcemy uczestniczyć i po jakimś czasie przychodzi rozczarowanie. To nie tak miało być inaczej. I co się wtedy dzieje? I przychodzą takie etapy, które możemy nazwać erozją, wypłukiwanie tej miłości pierwszej. Na czym to polega? Jak się zachowujemy? Tak jak apostołowie, tak jak Piotr. Co on robi? Kiedy widzi Jezusa, który się boi, mówi, nic nie mówi, tylko idzie spać. Ucieka. Ucieka w sen. Może kiedy się obudzę, to Jezus już będzie inny. Będzie taki, jak go wcześniej widziałem. Pierwszy sposób na to, co trudne w naszym życiu, co nam się nie podoba, na co, z czego jesteśmy rozczarowani, to jest ucieczka. W sen, w nierzeczywistość. To mogą być różne uzależnienia, to mogą być różne nałogi. A co robi Jezus? Wraca i mówi te piękne słowa, które są hasłem, mottem bractwa. I które, przyznam, właśnie jakoś nakierowały mnie na ten temat tej konferencji. Co Jezus mówi? Śpicie? Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Tak się nie załatwia problemów, mówi Jezus. Kiedy jest rozczarowanie, to nie uciekamy w jakieś uzależnienia, w jakieś nałogi, w sen, tylko czuwamy. Młodzi by powiedzieli, bierzemy na klatę problem. Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Problem rozwiązuje się przez czuwanie, przez uczestnictwo, nawet jeśli nie rozumiemy, a nie przez sen, nie przez ucieczkę. To jest pierwszy etap, pierwszy sposób reagowania na to, co mi się nie podoba, na rozczarowanie. Drugi, Jezus idzie się modlić dalej, potem wraca i przychodzi kohorta, żeby Jezusa pojmać. Jak reaguje Piotr? Jak reaguje na to, co mu się nie podoba? Wyciąga miecz i ucina ucho Malkusowi. Kolejną reakcją naszą na coś, co nas nie zadowala, co nas rozczarowuje, jest agresja. Niejednokrotnie jest tak, że wyciągamy miecz. Miecz w Biblii jest symbolem słowa. Więc często nie jest to miecz taki, który tnie do krwi, chociaż bywa i tak, że przemoc jest w naszych domach, w naszych sytuacjach między ludźmi. Coraz częściej niestety. Ale słowna przemoc, ale złe słowo, bluźnierstwo, przekleństwo. Tak czasem reagujemy. A co robi Jezus? Schowaj miecz do pochwy. Kto mieczem bojuje, od miecza ginie. Kto przeklina, od przekleństwa zginie. To słowa nadużywa, słowem zostanie zniszczony. Jezus całkowicie inaczej mówi nam, jak rozwiązywać problemy, które są rozczarowaniem, zniechęceniem, zmęczeniem. Piotrze, nie tak. Idziemy dalej. Piotr niczego dalej nie rozumie. Kocha Jezusa, w jaki sposób biegnie za Nim, idzie na dziedziniec pałacu arcykapłana Kajfasza i co się dzieje? I w banalnej rozmowie zdradza Jezusa. Kobieta pyta, czy ty jesteś Jego uczniem? I wtedy słyszy odpowiedź, no, nie jestem uczniem Jezusa. Zaparł się swojej tożsamości. Piotr mówi, ja nie jestem uczniem. A przecież był. I niejednokrotnie tak rozwiązujemy problemy. Mąż nie chce być już mężem, ucieka, bo się rozczarował żoną. Żona nie chce już być żoną i ucieka. Dzieci nie chcą być dziećmi. Nie przyznają się do rodziców. Przyjaciele do przyjaciół. Jakiś członek bractwa, stowarzyszenia, ruchu nie przyznaje się już do stowarzyszenia. Ktoś się nie przyznaje do kościoła, bo się rozczarował wspólnotą, kościołem, człowiekiem. Tak nie wolno. A co mówi Jezus? Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie. A Piotr zaparł się Jezusa. Czasem tak jest, że zamiast się siebie zapierać, siebie poprawiać, w sobie szukać rozwiązania, to my rozwiązujemy problemy na zewnątrz, że widzimy wroga, problem w kimś innym i uciekamy. Ja już nie jestem uczniem, ja już nie jestem członkiem bractwa, ja już nie jestem członkiem kościoła. Kolejny etap tej erozji miłości, która może przyjść, to mamy Judasza, który przychodzi pięknym gestem i pięknymi słowami zdradza Jezusa. Całuje Go i mówi rabuni, mój mistrzu. I wtedy Jezus mu mówi, mój przyjacielu, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że czasem możemy wejść w taki nawyk, w taką pobożność, taką religijność obłudną. Możemy już tak się przyzwyczaić przez lata przynależności do jakiejś formacji, do bractwa, że tak naprawdę to my już Jezusa nie kochamy. On nam jest potrzebny do innych celów. Wykonujemy pewne gesty, wypowiadamy piękne słowa, ale widzimy, czemu te słowa służą Judaszowi, żeby zdradzić Jezusa. Z boku, jeśli ktoś na to patrzy, to sobie myśli, piękne słowa, piękne gesty. Ale my wiemy, co Judasz wtedy robi. I czasem może być tak, że my prześladujemy Jezusa. Wyszliśmy z mieczami i kijami jak na złoczyńce. My, właśnie my, którzy chcielibyśmy służyć Jezusowi, ja to mówię najpierw do siebie, fundujemy Mu taką pustą religijność, pyszną pobożność. Czasem po to, żeby się pochwalić nieraz, żeby zaspokoić jakieś swoje ambicje, interesy, a nie Jezusa szukamy. To go obraża, to jest prześladowanie Jezusa, tak jak Judasz, to jest zdrada Jezusa. Taka fałszywa pobożność, religijność. I kolejna rzecz przy tej erozji miłości, erozji serca, to Judasz, który zdradza, pytanie dlaczego zdradza, o motywy. Napisano mnóstwo książek, dlaczego Judasz zdradził Jezusa. Może lepiej, żebyśmy nie wiedzieli do końca dlaczego. Ale prawdopodobnie dlatego, że chciał, żeby mu Bóg służył. Chciał, żeby Jezus był taki, jaki on chciał. A Jezus był całkiem inny. Jezus go właśnie rozczarował. I dlatego go sprzedaje. I dlatego się go zabiera. Żył w kłamstwie. W fałszywym wyobrażeniu Boga. Można powiedzieć, że zamknął oczy i miał Jezusa takiego, jakiego widział wcześniej, kiedy czynił cuda, wskrzeszał umarłych. I takiego Jezusa chciał zachować. I chciał go wykorzystać do swoich celów. Tymczasem Jezus mu się wymknął spod wyobrażeń. Jakie piękne słowa mówi Jezus? Pozwólcie im odejść. Jezus tak szanuje naszą wolność, że możemy odejść. Jezus tak szanuje naszą wolność, że możemy go sprzedać, czy możemy go ukrzyżować. I możemy go sobie fałszywie wyobrażać. I to jest nasz problem. Dlaczego sobie fałszywie wyobrażamy Boga? Ponieważ to jest pierworodny grzech. Od początku historii ludzkości wmówiono nam, był ktoś taki, kto nam wmówił w raju, że Bóg nie jest dobry. I całe życie nasze, to kłamstwo towarzyszy nam. Bóg nie jest dobry. Bóg w tym momencie cię opuścił, zawiódł. Ja lepiej sobie poradzę. I my często sobie tworzymy Boga na własny obraz, lepszego Boga. Takiego Boga nie ma. Taki Bóg na pewno nam nie pomoże. I dlatego tak często w Biblii słyszymy, pokaż nam Boże swoją twarz. Pokaż nam swoje oblicze. Boże, pokaż nam, jaki jesteś, bo wtedy będziemy szczęśliwi. To jest tak ważne pytanie dla tych, którzy czuwają przy sercu Bożym. Czy ja dobrze rozumiem to Boże serce? Czy rzeczywiście ten rytm Bożego serca dobrze odczytuję? Czy przypadkiem nie mam fałszywego obrazu Boga? A to takie ważne, żeby ten rytm serca znać. Dlaczego takie ważne? Ponieważ Jezus powiedział apostołom, powiedział do Filipa, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, kto mnie widzi, widzi Ojca. Jezus nam powiedział, że kto patrzy na Niego, widzi Boga. Ale apostołowie patrzyli na Niego 3 lata i co? I potrafili się mylić. I dlatego tak ważne jest, żeby wciąż weryfikować ten swój obraz Boga. On jest tak bardzo ważny. Słyszymy, jak Filip mówi, pokaż nam Ojca, to wystarczy. To słowo wystarczy jest takie ważne. Kiedyś przeczytałem tutaj właśnie komentarz pewnego ojca Paulina do tego słowa wystarczy. Dlaczego wystarczy patrzenie na Boga, adoracja Boga? Dlaczego to wystarczy? Bo to słowo po grecku znaczy charkeo, a ono inaczej znaczy oddalić śmierć, przyjść z pomocą, uszczęśliwić. Czyli jeśli ja rozpoznaję prawdziwego Boga, to odchodzi z mego życia śmierć. Ja nie boję się umierać nawet. Gdyby apostołowie do końca rozpoznali oblicze Jezusa, to by umarli z Nim, poszliby na krzyż. Wystarczy rozpoznanie Bożego oblicza, Bożego serca, tak jak Jan trzymał ucho przy sercu Jezusa, on stał przy krzyżu do końca, nie bał się. Bo wystarczy rozpoznanie prawdziwego Boga, żeby oddalić śmierć, żeby się nie bać śmierci. Czyli tak naprawdę nie bać się życia. Wystarczy, czyli przyjdzie z pomocą. Wpatrywanie się w Boże oblicze rozwiązuje moje problemy. Panie Boże, te problemy, które mam, Ty weź, Ty się nimi zajmij. Ja się będę Tobą zajmował, a Ty się zajmij moimi problemami. I po godzinnej adoracji, sami wiecie, te problemy stają się całkiem inne. Przychodzi moc od Boga. I wystarczy rozpoznawanie Bożej miłości, ponieważ wtedy stajemy się szczęśliwi. Kiedy widzę, że ten ktoś ma twarz, która mnie kocha i ma imię, które mogę z czułością wypowiadać, to czuję się kochany, jestem szczęśliwy. Kiedyś papież Benedykt tak pięknie powiedział, szczęście ma imię i oblicze. Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Szczęście ma imię i ma oblicze. I to jest ważne, by leczyć tę erozję serca. Właśnie wpatrywaniem się w Boże oblicze, wpatrywaniem się w Jezusa Eucharystycznego, wpatrywaniem się w Boże serce. Żeby nie ulec temu kłamstwu, że Bóg nie jest dobry. Mieć jako dogmat, Bóg jest zawsze dobry, a jeśli coś się dzieje w moim życiu złego, to trzeba na pewno nie kwestionować Bożej miłości wtedy. Tylko tym bardziej do Boga uciekać. I teraz chciałbym zrobić to K. Krzyżowanie miłości, krzyżowanie serca. Są pewne przeszkody, są pewne takie gwoździe, które potrafią przybić Boga w naszym sercu, w naszym życiu. Zabić miłość wręcz. I to będą takie cztery sytuacje, które zabijają Bożą miłość w nas wręcz. Tak jak żyły przez lata się tam zatykają i nie przepuszczają już tak krwi, tak przez nasze życie, przez naszą modlitwę, przez nasze serce może już ta Boża miłość tak nie przechodzić, bo są pewne korki, które zatykają przepływ tej Bożej miłości. I ja mogę być nawet pobożnym człowiekiem, jak wspomniałem, religijnym, ale tam nie ma Bożej miłości. Może tak być. I to są cztery sytuacje, o których chciałbym powiedzieć. To krzyżowanie teraz miłości Bożej w nas. To dotyczy każdego z nas i każdej. Najpierw powiem, o co chodzi. Najpierw to są grzechy zmysłów, to są inni bogowie, to jest pycha i to jest niezgoda na własną trudną przeszłość. Na własne życie. Więc pierwsza rzecz to grzechy zmysłów. My potrzebujemy miłości. No i kiedy rozczarowuję się Bogiem, właśnie z różnych powodów, to czasem muszę coś znaleźć zastępczego. Coś, co jest podobne do miłości. Więc szukam tego, co jest podobne do miłości. Co jest przyjemnością, czułością, jakąś satysfakcją. I dlatego wchodzimy w zmysłowość, grzechy ciała i oczu. To często grozi nam, ludziom pobożnym, ludziom religijnym, że nie odczytując bezpośrednio tej Bożej miłości, jej mocy dla siebie, nie odczuwając, szukamy środków zastępczych. I wchodzimy w alkohol, w narkotyki, w papierosy, w jedzenie, w pracę, w władzę, nawet we wspólnocie, nawet w bractwie. W jakieś gromadzenie przedmiotów, w grzechy seksualne, w hazard, w seriale telewizyjne. To nie tylko paniom grozi, znam panów, którzy są uzależnieni od seriali albo od meczów. Znam pana, który jest bardzo pobożny, uzależniony od hazardu. Znam pana, który jest bardzo pobożny w domowym kościele, a dzieciom zabiera komputer, bo gry komputerowe go fascynują. To wszystko nam grozi. Niby dobre rzeczy, i to tak łatwo się pomylić, że niby dobre rzeczy przynoszą jakąś ulgę, jakieś podniecenie, coś, co nas ożywia, ale to na chwilę. Potem znowu przychodzi pustka, frustracja i potem znowu chcemy coś więcej, znowu zażywamy, znowu coś tam przyjmujemy, a potem znowu dołek i tak się to nakręca. Grzechy zmysłowe bardzo przeszkadzają, żeby Boża miłość przez nas przepływała. Owszem, wszystko jest darem, ale wszystko musi mieć swoją miarę. Często nie rozpoznajemy tego, bo nam się, jak wspomniałem, wydaje, że my coś dobrego robimy, ale przekraczamy miarę. I takim obrazem dobrym do tego jest to, co się działo na pustyni, kiedy Izraelici wędrowali. I w Księdze Wyjścia czytamy, że zbierali mannę, którą Bóg ich karmił codziennie. Ale mogli zbierać tę mannę tylko dzisiaj. Tak jak modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. A wszyscy, którzy zebrali więcej niż na dziś, to zobaczyli, że następnego dnia manna była zepsuta i pojawiały się robaki. I tak jest z dobrem, którego używamy w nadmiarze. Grzechy zmysłów. To wszystko, co dostarcza nam przyjemności, podniecenia, piękna, ale jeśli jest w nadmiarze, zaczyna się psuć. Ciekawa rzecz, że ta miara, którą zbierali Izraelici manny, nazywała się omer. Takie naczynie, którym zbierali mannę, to jest omer. A grzech po hebrajsku znaczy gomer. Grzech to jest gomer, a miara dobra to jest omer. Więc jedna literka sprawia, że wchodzimy w grzech. To jest dla nas bardzo ważna sprawa, istotna, żebyśmy nie przesadzali, żebyśmy nie przekraczali pewnej miary, bo wtedy grzechy zmysłu blokują miłość Bożą w nas. I stąd zalecenie do ascezy, zalecenie do umiarkowania, do tego, żeby pozamykać okna naszych zmysłów. Nasze ciało jest świątynią i ma okna. Tymi oknami są zmysły. Nie wszystko muszę czytać, słuchać, smakować, widzieć, dotykać. Ezechiel, prorok, powie, okratować okna waszej świątyni. Okratować, przynajmniej, jak nie zamknąć niektórych. Jeśli ktoś jest bardzo od czegoś uzależniony, to musi całkiem zamknąć. Drugi sposób krzyżowania, zabijania miłości Bożej w nas, to pycha. Grzechy pychy. I często niektórzy utożsamiają pychę tylko z jedną jej wersją. Ale są dwie wersje pychy. Jest pycha przez nadmiar, czyli kompleks wyższości, czegoś więcej. No to tak czasem jest, tak? Że chcemy być lepsi, krytykujemy, oceniamy, poniżamy, wyśmiewamy, chwalimy się, przeceniamy. Stawiamy nadmierne wymagania. To jest czegoś więcej. To jest pycha, tak? Potocznie o tym myślimy. I to prawda. Ale pycha ma też drugą stronę. Pycha to jest też kompleks niższości. To jest też zaniżanie naszej wartości. Różne kompleksy też są pychą. Poniżam się. Do niczego się nie nadaję. Jestem niepotrzebny. Beznadziejny, bez talencie, nieszczęśliwy, taki biedny. To też jest pycha. Dlaczego? Dlatego, że pycha to jest kłamstwo o sobie. Kłamstwo. I my najczęściej myślimy, że chodzi o to kłamstwo z nadmiaru. Ale też chodzi o to kłamstwo z niedomiaru. Że ja nie wierzę w siebie. Że ja siebie poniżam. Że ja siebie gdzieś chowam, dołuję. Żyję w jakichś kompleksach. Obklejony jakimiś epitetami, etykietkami sprzed lat. Dlaczego tak jest? Dlaczego to kłamstwo przez nadmiar albo niedomiar, czyli pycha, jest obecna w naszym życiu? Ponieważ wydaje nam się, że nie będziemy kochani przez Boga. Nie będziemy kochani przez ludzi, jeśli będziemy właśnie tacy, jacy jesteśmy. Udajemy innych. Kłamstwo o naszym życiu bierze się stąd, że my boimy się być niekochani. I dlatego udajemy kogoś innego. Nie stać nas na takie wywyższanie się, na eksponowanie pewnych rzeczy w nas, bo nas ktoś doceni, tak? Pojawi się jakieś uznanie, I to jest jakaś namiastka miłości, docenienie, zauważenie. Jak nas na to nie stać, to idziemy w drugą stronę. Ja taka nieszczęśliwa, biedna i wszyscy się nade mną litują, a litość jest jakąś formą miłości. I wtedy czuję się kochany. Udaję kogoś innego niż naprawdę jestem. Po co przed Bogiem udawać? Przecież Boga nie oszukasz. Nie musisz przed Bogiem stać pyszny, czyli przez nadmiar udawać, Panie Boże, jak ja piękny jestem, jak przed jakimś dyrektorem albo przed kimś innym, bo Bóg Cię zna. I nie musisz znowu się strasznie zadręczać i mówić, jaka jest nieszczęśliwa, bo Bóg wie, ile w Tobie dobra. Tutaj takie ważna jest ta historia Jakuba, który walczył z aniołem. Pamiętamy tę scenę biblijną, kiedy Jakub walczy z aniołem. Ucieka od Labana, od swojego teścia, któremu ukradł owce, a przed nim spotkanie z bratem Ezawem, któremu ukradł pierworództwo. Bo pierworodnym był Ezaw. I on się boi jednego i drugiego i tak nie wie jak żyć, żyje w takim kłamstwie i prosi Boga o błogosławieństwo. I co się dzieje? I Bóg go błogosławi, ale mu uszkadza biodro. Prawe biodro. Co mu przez to chcę powiedzieć? Że życie nasze polega na tym, że kulejemy na jedną nogę. Co to znaczy? To znaczy, że pycha przez nadmiar to by chciała, że my zawsze musimy na dwóch nogach chodzić. Nigdy nie możemy się potknąć. Nigdy nam nie może się zdarzyć błąd, porażka. Ja muszę chodzić na dwóch nogach. To jest taki zarozumiały, pewny siebie człowiek. Jak mu się zdarzy pomyłka, porażka, błąd, to wpada w histerię. A pycha przez niedomiar polega na tym, że ja muszę kuleć na obie nogi. Obie nogi moje są nieszczęśliwe. Moje życie jest tak nieudane, tak złamane, tak biedne. I to jest kłamstwo. I Pan Bóg mówi Jakubowi, Twoje życie polega na tym, że jedną nogę masz zdrową, a drugą masz chorą. I kulejesz. Raz jesteś w czymś dobry, a raz jesteś w czymś słaby. Masz wady i masz zalety. To jest prawda o Tobie. Tak żyjmy i wtedy Boża miłość będzie do nas docierać, bo nie będziemy musieli udawać. A jak ja udaję, to kłamstwo zabrania Bożej miłości wejść do mnie. Trzeci sposób krzyżowania Bożej miłości we mnie to inni bogowie. Bożki. Każdy z nas nie tylko chce kochać, ale nie tylko chce być kochany, ale chce kochać. Ja jestem tak stworzony, nie wiem jak wy, że ja chcę kogoś kochać, tak? Też tak chcecie? Chcecie kochać, chcemy kogoś czcić, chcemy kogoś uwielbiać. To jest pragnienie naszego serca. Taki jest Bóg, a jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I teraz tylko pojawia się pytanie, co czczę i co uwielbiam? Kogo uwielbiam? Wobec czego uprawiam kult? Czemu naprawdę służę? Jak to sprawdzić? Czemu najwięcej poświęcam czasu i uwagi? I na co najwięcej wydaję pieniędzy? To jest najprostszy sposób pokazania sobie, czy wbrew moim deklaracjom ja służę Bogu, kocham Boga, czczę Boga, czy ja czczę coś, czy kogoś innego. I warto o tym sobie pomyśleć. Czy jestem gotowy porzucić to, co nie jest Bogiem w moim życiu, albo to ograniczyć tak, żeby Bóg był pierwszy? Bo czcić można wszystko, uwielbiać można wszystko. Jak nie Boga, to co? Wiedzę, sztukę, człowieka, siebie, swój wygląd, biznes, politykę, przyjemność, seks, sport, zakupy. Można czcić dobro albo zło. Kogo czcisz? Kogo? Może to być nawet cierpienie. Nawet cierpienie może być moim bożkiem. To jest dla niektórych szokujące. Ale mogę tak się zajmować moim cierpieniem, moim bólem, moim nieszczęściem, że Bóg jest nieważny, że dla Boga nie mam czasu. To jest przerażające odkrycie. Warto sobie o tym pomyśleć. Niejednokrotnie nie dlatego Bóg nas nie chce uzdrowić, że jest taki okrutny, ale po prostu my się tak zajmujemy cierpieniem własnym, że nawet Boga nie widzimy, że On tam jest, czeka, żeby nas uzdrowić. Ale to jest inny temat. Obraz biblijny na to mamy Abrahama, który czekał tak długo na syna. To było takie wielkie cierpienie. Kiedy tego syna wreszcie otrzymał, to tak go czcił, tak się nim zajmował, że mało go nie udusił. Miał go zabić. Kiedy Pan Bóg mu to zaproponował, kiedy sobie uświadomił, że ten syn był tak ważny, że ten syn nawet nie miał wolności, to wtedy stracił tego bożka, a odzyskał syna. I od razu zobaczył, że nawet nie można syna tak bardzo kochać, jak Boga. Jezus to powie innymi słowy. Nie możesz kochać bardziej żony, męża, dzieci, rodziców, brata, bardziej niż mnie. Nie jesteś mnie godzien wtedy. To jest ten sposób zabraniania Bożej miłości, czy krzyżowania Bożej miłości w naszym sercu. Czczenie innych bożków. Poświęcanie czasu, czy uwagi, czy serca komuś innemu. Tak może być nawet w naszych grupach, wspólnotach. Niejednokrotnie bywa tak, że przychodzi jakiś człowiek do nas, który nam coś powie o Bogu, pokaże nam Pana Boga i my się tak do Niego przywiązujemy, że On jest ważniejszy niż nauczanie Kościoła, ważniejszy niż nauczanie Ewangelii. Tak mocno z kim się związujemy, że zasłania On nam Boga. To może być nawet człowiek. Popatrzmy na aniołów w Biblii. Oni przychodzą, oznajmiają Bożą wolę i znikają. Dlaczego? Bo nie chcą przysłonić sobą Boga. Oni są piękni, cudowni, aniołowie, święci, ci dobrzy. I można by się w nich zakochać, to bez miary, tak? I oni o tym wiedzą, ale się usuwają. Wtedy odszedł od niej anioł. Bo ona miała już Boga w sercu, Jezusa. Anioł już był niepotrzebny. I to jest też ważne dla nas, byśmy wiedzieli, że nie możemy tak czcić człowieka, tak się do niego przywiązać też mocno, bo ten człowiek ma być aniołem w naszym życiu. Ma po prostu odejść, ma nam pokazać Boga, a my mamy już wędrować za Bogiem. I kolejna rzecz, muszę się spieszyć, kolejna rzecz, czwarta to brak zgody na zranienia z przeszłości. Też mogą krzyżować Bożą miłość w nas. Jakaś krzywda, jakieś zranienie z przeszłości, ja tego nie mogę zaakceptować, nie mogę przebaczyć. I tak wokół tego moje życie układam, że to jest już nie do zniesienia. I może też tak być, że ja wypieram tę prawdę, że ktoś mnie skrzywdził, wycinać chcę z mojego życia, gdy pojawiają się depresje, nerwice, nienawiść. Takie udawanie, że nie było czegoś, co było trudne. I tak sobie myślę, że ja taki biedny, zraniony, to nie jestem godzien miłości. Że Bóg mnie nie pokocha takiego. A tymczasem warto tutaj odkryć taką prawdę, że Jezus przyszedł właśnie do tych, którzy się źle mają. Właśnie te rany, te krzywdy, które mam, to są miejscem, gdzie mnie Bóg kocha. My najbardziej jesteśmy podobni do Jezusa nie w tym, że jesteśmy doskonali, nie w tym, że jesteśmy mądrzy, nie w tym, że mamy mnóstwo cnót, bo tak nie jest, przynajmniej ja widzę po sobie. Ale jesteśmy kochani przez Boga, dlatego że jesteśmy podobni do Niego w cierpieniu, w zranieniu, w krzyżowaniu, w biczowaniu, w kopaniu, w mnóstwie różnych rzeczy. Bóg nas kocha właśnie na tym poziomie najbardziej. I nie musimy znowu wyrzucać tej krzywdy, udawać, że jej nie było. Bo Boża miłość nie przyjdzie. Właśnie ze względu na nią Bóg chce przyjść. Dobrze, ja teraz idę już dalej do G, bo już muszę kończyć. No już tu widzę, że ojciec... Krótko G, chcę trochę powiedzieć. EKG, czyli geometria miłości. Jak mamy kochać, tak jak Boże serce? I to jest cztery krótkie zdania związane z Eucharystią. Obrzędy wstępne. Litość nad tym, który przegrał w walce. Bóg tak nas kocha. na początku mszy ja przychodzę i mówię: Panie Boże, popatrz, jak ja wyglądam. Walczę o miłość i nie umiem kochać. I mówię: zmiłuj się, czyli z miłością przyjdź. I Jezus lituje się nade mną, przytula mnie, to jest ta szerokość Bożej miłości, i mówi: ty też tak kochaj. Druga rzecz to liturgia słowa, to jest głębokość Bożej miłości. Kocha nas jak matka, wciąż inaczej. Słowo Boże wciąż nas inaczej kocha. Ono dzisiaj tutaj głoszone inaczej dociera do każdej i każdego z was, bo każdy czego innego potrzebuje. I to jest miłość Boża, tak nas Bóg kocha, każdego inaczej, a my wciąż tak samo kochamy i się dziwimy, że to nie działa. A Bóg kocha wciąż inaczej, dostosowuje miłość do nas. I to jest właśnie ta głębokość Bożej miłości, jak matka nas kocha, każdego inaczej. I trzecia rzecz, to jest liturgia Eucharystii, to jest ta wysokość Bożej miłości. Bóg wierny samemu sobie. Kocha, chociaż ja nie kocham. Tak kocha, że nawet jeśli ja odchodzę, to On mówi: ja zostaję wierny. Tak nas kocha i chce, żebyśmy tak kochali. To jest ta wysokość Bożej miłości. I długość Bożej miłości to jest idź i czyń podobnie. Idź, bo ja chcę kochać cały świat i ty jesteś potrzebny ze swoją miłością innym. Cicho, spokojnie, przy adoracji, przy pracy, tak jak tu mówiono, że w ciszy, ale twoja miłość może dotrzeć w najdalsze krańce świata. Potrzebuję twojej miłości.